The 5 Liter wyryło swoje znamie w historii świata jako jeden z najbardziej mrocznych rozdziałów. System niewolniczej pracy więźniów w Związku Radzieckim w szczytowym momencie obejmował 2,5 miliona ludzi zgromadzonych na najbardziej ciężkich do życia rubieżach Eurazji. W miejscach, gdzie panuje arktyczna noc, ziemia to wieczna zmarznina, pod którą znajdują się ważne dla systemu bogactwa. Bo gułag był nie tylko środkiem represji. Był obłudnym narzędziem komunizmu. Systemu, który obiecywał wolność, a jednocześnie zniewalał ludzi w niewolniczym systemie penitencjarnym. Gułag był jednym z filarów komunistycznej gospodarki. W pewnym sensie logicznym rozwinięciem tego systemu. Zastraszał i dyscyplinował, a przy okazji przynosił totalitarnemu państwu ogromne zyski ekonomiczne. To więźniowie gułagu wydobywali surowce eksportowane dla partnerów gospodarczych ZSRR, a sieć obozów stworzyła gospodarkę Syberii, połaci Rosji, gdzie bez niewolników taka eksploatacja byłaby niemożliwa. NKWD, organizując ten system, napisało jedną z najstraszniejszych kart w historii XX wieku. Były lata, gdy śmiertelność wśród osadzonych wynosiła ponad 20%. Gułag był także doświadczeniem Polaków. Do systemu obozów pracy, tak jak wcześniej na carski Sybir, trafiali oni od początku rządów bolszewików i w czasie operacji polskiej w latach 1937-1938. Największa fala zsyłek Polaków do łagrów miała oczywiście miejsce już po ataku z 17 września 1939 roku. Polskie doświadczenie gułagu nie skończyło się wraz z wojną. Już od 1944 roku w łapy tego systemu wpadali przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych czy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. To ich wysyłano do obozów. Trafiali do Workuty, Norylska, Kazachstanu, na Kołymę i do innych, rozsianych po całym terytorium sowieckiego imperium. W tym odcinku opowiem nie tylko o strasznej historii sowieckiego systemu gułagów, ale także o losach pewnego Polaka, który aresztowany w 1940 roku trafił do niego jako 15-latek. Wydostał się z Workuty dopiero po 7 latach, gdy w sposób wręcz nieprawdopodobny zdołał uciec i wywalczyć sobie wolność. Fragmenty, które usłyszysz w odcinku, pochodzą z książki Golgota Narodów, będącej zapisem wspomnień Jerzego Gajzińskiego, jednego z setek tysięcy Polaków, którzy przeszli przez zbrodniczy system, jednego z niewielu, którym udało się powrócić. Książka Golgota Narodów została wydana przez zaprzyjaźnione z historią, jakiej nie znacie, wydawnictwo harcerskiej fundacji Jakob Staw. Jak już wspominałem, to nie tylko książka, ale i audiobook fenomenalnie czytany przez Michała Białeckiego. Audiobook wyprodukował i opublikował portal wolnedźwięki.pl. W tym odcinku będziecie mogli wysłuchać fragmentów. A egzemplarze książki, których mam aż 5, rozdam moim patronom na Patronite. I to niezależnie od deklarowanej kwoty wsparcia. Jeżeli chcesz otrzymać książkę, możesz zarejestrować się już teraz i zgłosić do mnie pod najnowszym postem na Patronite. Przypominam, że egzemplarze są dla 5 pierwszych zgłoszeń.
O tym, że jedziemy na północ, najdobitniej świadczył chłód. Nieustannie dygotaliśmy z zimna, chociaż rury nagrzewane parą z parowozu były gorące. Leżeliśmy na gołych deskach i przytuleni do siebie usiłowaliśmy ogrzewać się własnymi ciałami jak pingwiny na Antarktydzie. Nikt z dystrybutorów siły roboczej w ZSRR nie pomyślał o tym, że należałoby zaopatrzyć więźniów transportowanych zimą na północ, choćby w koce. Strażnicy mieli na sobie waciaki, walonki i kożuchy sięgające aż do ziemi. Kotłas nie był celem naszej podróży. Zaczęliśmy podejrzewać, że naszym przeznaczeniem jest Workuta. Potwierdził to nieopatrznie jeden ze strażników. W sąsiedniej klatce jakiś umierający więzień, powołując się na konstytucję radziecką i na wzniosłe ideały socjalistyczne, domagał się wysadzenia go na najbliższej stacji i odtransportowania do szpitala więziennego lub obozowego. To naiwne i absurdalne żądanie tak rozśmieszyło dyżurującego na korytarzu strażnika, że w trakcie chichotu wymknęło mu się z ust zdanie. Owszem, wysadziły cię, ale jak skończą się tory kolejowe. Tory kolejowe kończyły się w Workucie. Nazwę tego miasta, pochodzącą od rzeki Workuty, nad którą leży, wymawiano w latach wojny w Związku Radzieckim z taką samą zgrozą, a może i większą, jak dawniej nazwę Białomor-Kanał.
Do owianego straszną legendą kanału białomorsko-bałtyckiego jeszcze wrócimy. Na razie pozostańmy przy wspomnieniach Jerzego Gadzińskiego z roku 1944. Miał wtedy 19 lat i od 4 był poniewierany po różnych więzieniach ZSRR. Został aresztowany w maju 1940 roku przez NKWD na granicy z Rumunią. Po prostu pół roku po wybuchu wojny i zajęciu Polski przez III Rzeszę i Sowietów usiłował przedostać się na zachód. Udawało się wielu, szlak prowadził przez Węgry czy Rumunię do Francji. Jego losy potoczyły się zgoła inaczej. Był 15-letnim chłopcem, gdy trafił w ręce sowieckich służb jako jednostka potencjalnie niebezpieczna. Przez kolejne 7 lat przebywał w łagrach i innych miejscach sowieckich kaźni. Nie został zwolniony ani w czasie amnestii dla Polaków w 1941 roku, gdy część więźniów zdołała się przedostać do armii generała Andersa, ani także nie został zwolniony w czasie kolejnych amnestii czy tworzenia Ludowego Wojska Polskiego walczącego u boku Sowietów. W Workucie, 160 km na północ od koła podbiegunowego, miał spędzić także lata już po zakończeniu wojny. Workuta stała się symbolem systemu gułagów. Choć tych obozów pracy było w ZSRR kilka tysięcy. W ciągu 30 lat istnienia systemu przez jego obozy i więzienia przewinęło się 20 milionów więźniów. Około 2 milionów mogło umrzeć z głodu, ciężkiej pracy, chorób lub po prostu zastrzelonych. Byli wśród nich przestępcy, ale byli w większości niewinni ludzie osadzeni za drutami kolczastymi za artykuły polityczne. Oficjalnie podaje się, że gułag powstał w roku 1929, choć pierwsze takie obozy bolszewicy zaczęli tworzyć jeszcze pod rządami Włodzimierza Lenina od razu po przejęciu władzy w Rosji. Pierwszy powstał już we wrześniu 1918 roku na Wyspach Sołowieckich na Morzu Białym w opuszczonym klasztorze. Z czasem stał się wzorem dla tysięcy kolejnych. Więźniowie zapełniali system w 3 głównych falach. W latach 1929-1932, latach kolektywizacji radzieckiego rolnictwa. W latach 1936-1938, czyli szczytowym okresie stalinowskich czystek oraz bezpośrednio po II wojnie światowej. Gdy w 1929 roku Rada Komisarzy Ludowych ZSRR przyjęła uchwałę w sprawie wykorzystania pracy więźniów kryminalnych, utrzymanie wszystkich skazanych na okres 3 lat i więcej zostało przekazane do OGPU. Była to formacja będąca w istocie w pierwszej linii spadkobierczynią Czeka, aparatu terroru stworzonego przez mającego polskie pochodzenie słynnego czerwonego kata Feliksa Dzierżyńskiego. Gdy gułag powstawał, komunistyczna policja polityczna otrzymała uprawnienia do zarządzania jego działalnością gospodarczą. Głównym szefem tego mrocznego przedsiębiorstwa stał się następca Dzierżyńskiego, Wiaczesław Mierzyński, zresztą także mający polskie pochodzenie bolszewik. Utworzone kilka lat później NKWD, czyli Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR, od 1934 roku miał w swojej strukturze nawet specjalny wydział, całkowicie zajmujący się obozami. W tym czasie szefem tajnej sowieckiej służby był kolejny upiorny komunista, Genrich Jagoda. To jemu należy oddać palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o zbudowanie i zorganizowanie systemu łagrów. To Jagoda był kierownikiem projektu budowy wspomnianego Białomor-Kanału, łączącego Morze Białe z Morzem Bałtyckim. Od listopada 1931 roku do sierpnia 1933 kopało go blisko 300 tysięcy więźniów, z czego 1/3 zmarła w czasie realizacji inwestycji. Całkowita długość przekopu wyniosła 227 km, czyli tyle co z Warszawy do Częstochowy. Przekop wręcz niewyobrażalny i w całości wykopany rękami więźniów systemu. Władza sowiecka wcale nie kryła się z tym, że wykorzystuje do pracy niewolników. Takie aktywności uważano za dobry sposób reedukacji. Film pod tytułem Więźniowie opowiadał o przemianie mentalnej bohaterów, przestępców i społecznych szkodników odbywających kary na budowie kanału. Jeszcze zanim nastał czas przedwojennego wielkiego terroru, który pożerał własne dzieci od 1936 roku, w obozach gułagu przybywać mogło łącznie 5 milionów więźniów, w szczególności opornych chłopów sprzeciwiających się kolektywizacji, niewygodnych członków Partii Komunistycznej, oficerów Armii Czerwonej, których przewinienia były zbyt błahe, aby rozstrzelać ich przez pluton egzekucyjny, słynny pisarz Aleksander Sołżenicyn trafił do gułagu jako utytułowany oficer w czasie II wojny światowej. A trafił za to, że w liście do kolegi krytykował sposób prowadzenia ofensywy. Zgodnie z dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z 26 grudnia 1941 roku, a zatem w czasie pierwszych miesięcy obrony przed atakującą ZSRR III Rzeszą, wyrok 5 lat obozu pracy można było otrzymać choćby na przykład za samowolne opuszczenie zakładu pracy. W cieniu II wojny światowej realizowany był kolejny ambitny projekt inwestycyjny – magistrala kolejowa Konosza-Kotła z Workuta. Linia została oddana do użytku 28 grudnia 1941 roku. Kosztem wielu istnień ludzkich, kosztem ogromnych cierpień i trudów, odcinek o długości 460 km został ułożony w ciągu raptem jednego roku. W czasie realizowania tej inwestycji zginęło około miliona ludzi. To tam skierowano dużą liczbę polskich więźniów. W Kotłasie zmarł m.in. przedwojenny polski aktor Eugeniusz Bodo. Oczywiście budowa magistrali była przedstawiana jako wielka zdobycz komunizmu. Prawda drukowała materiały o budowie, stwierdzając, że jest ona powieścią o bohaterstwie, samozaparciu i honorze pracy ludzi radzieckich. Największą liczbę więźniów gułag osiągnął właśnie w czasie wojny, choć jego przydatność dla aparatu ZSRR była duża także w okresie wcześniejszego wielkiego terroru. Co najciekawsze, w latach 1937-38 ofiarami Stalina jak na złość padali także i pierwsi szefowie gułagu, ludzie, którzy zarządzali tym systemem. Tak się bowiem złożyło, że w czasie czystek wyroki śmierci otrzymali i pierwszy szef, Łotysz Fedor Eichmanns, który został rozstrzelany w 1938 roku. Później wyrok śmierci otrzymał jego następca Lazar Kogan, a także trzeci z kolei szef gułagu, Matwiej Dawidowicz Berman. Nie ominęło to również i kolejnego Izraela Pilnera. Wierna praca na rzecz Związku Radzieckiego i sprawne zarządzanie niewolnikami komunizmu okazywała się w kilku przypadkach wręcz pocałunkiem śmierci. Po wybuchu konfliktu Wielkich Przyjaciół, czyli ataku Niemiec na ZSRR i dość skutecznej i zdeterminowanej obronie Sowietów przed ofensywą Hitlera, do łagrów zaczęli trafiać także i niemieccy jeńcy wojenni. Później także uznane za podejrzane grupy etniczne, które witały Wehrmacht jak wybawicieli. Później także nawet i radzieccy żołnierze, którzy wracali z niemieckiej niewoli. Kolejną grupą byli oczywiście dysydenccy intelektualiści i zwykli przestępcy. Choć w stalinowskim państwie bycie przestępcą było dużym ryzykiem. Każdy wyrok powyżej 3 lat oznaczał odsiadywanie go w obozie pracy. Wśród tych wszystkich nieszczęśliwych ludzi jednak najliczniejsi byli zupełnie niewinni oraz ich rodziny, którym system odbierał mężów, żony, matki i ojców. Gułag jest znaczącym doświadczeniem historycznym Polaków i naszych relacji z sowiecką Rosją. Niejako rozwinięciem represji znanych jeszcze z czasów carskich. Najpierw do tych pionierskich obozów zakładanych decyzją Lenina trafiali pierwsi Polacy walczący z bolszewikami. Później znaczna część jeńców wojny polsko-sowieckiej. A następnie Polacy, którzy po pokoju w Rydze znaleźli się za wschodnią granicą i już jako obywatele nowego państwa ZSRR byli elementem potencjalnie podejrzanym. Liczba Polaków w tym kraju wynosiła 1,5 miliona. Osadzanie Polaków w obozach gułagu największą skalę przybrało w latach 1937-1938, czyli w trakcie trwania tzw. operacji polskiej NKWD. Ona była pierwszą i największą spośród operacji specjalnych końca lat 30. skierowanych przeciwko mniejszościom narodowym w Związku Sowieckim. Była ona częścią kampanii represji określanej mianem Wielkiego Terroru. Na przestrzeni 2 lat Sowieci zesłali do łagrów 29 tysięcy Polaków. Po wybuchu wojny, gdy Polska została rozebrana pomiędzy 2 sojuszników Hitlera i Stalina, do systemu zaczęli trafiać kolejni polscy obywatele. Po upadku państwa polskiego we wrześniu w sowieckich rękach znalazło się około 150 tysięcy aresztowanych. Aresztowania rozpoczęły się zaraz po wkroczeniu na ziemię polskie NKWD. Celem służb było wyłapywanie ludzi, których można było podzielić na kilka grup. pierwszej kolejności osoby, które odgrywały ważną rolę w przedwojennej Polsce, m.in. politycy, działacze lokalni i przedsiębiorcy. Oprócz tego NKWD aresztowało oficerów wojska i policji, którzy wcześniej nie dostali się do niewoli. Aresztowania obejmowały również działaczy organizacji niepodległościowych, lokalnych społeczników mundurowych oraz ludzi znanych z negatywnego nastawienia względem Związku Sowieckiego. Spośród nich do łagrów od razu trafiło 40 tysięcy. Polscy więźniowie w tym czasie byli najpierw aresztowani, a później skazywani. Tym samym osadzenie w łagrze nie było karą administracyjną, jak na przykład deportacja, ale miało charakter represji karnej. W rękach Armii Czerwonej ponadto znalazło się około ćwierć miliona jeńców wojennych, a blisko 20 tysięcy oficerów zostało zamordowanych w czasie zbrodni katyńskiej. Epizod związany z tymi wydarzeniami także znalazł się w książce Golgota Narodów.
W pierwszych dniach 1941 roku do kuriarza przywieziono nieletniego więźnia Maksyma Kowalowa. Pochodził z okolic Smoleńska. Był to bezdomny włóczęga. Jeździł na gapę pociągami po całej niemal europejskiej części Rosji. W Kijowie przyłapano go na włamaniu do wagonu towarowego. Po śledztwie i wyroku trafił do naszej kolonii karnej. Zwierzył się kilku Polakom z wstrząsającej zbrodni, którą oglądał na własne oczy. Na wiosnę 1940 roku los popędził go z powrotem w rodzinne okolice. W Smoleńsku ukradł coś i był ścigany przez milicję. Uciekał pociągami i pieszo. Jedną noc spędził w lesie koło Katynia. Wczesnym rankiem obudziły go jakieś odgłosy. Zdrętwiały z przerażenia stwierdził, że las otaczają żołnierze NKWD. Kowalow sądził, że jest to obława na niego. Wspiął się na wysokie drzewo i przesiedział na nim aż do wieczora. Widział, jak przywożono grupkami polskich oficerów i strzelano im w tył głowy. Ciała pomordowanych wrzucano do wcześniej wykopanych dołów i zasypywano ziemią. Po zapadnięciu ciemności nieletni przestępca zszedł z drzewa i uciekł.
Większość spośród uwięzionych w tym czasie trafiała do obozów Republiki Komi. Najwięcej skazańców z Polski znalazło się w Worku Stroju, Pieczorłagu i Uchtimżmłagu. Kilka tysięcy obywateli polskich osadzono w obozach na Kołymie, natomiast kilkuset w łagrach usytuowanych w innych rejonach ZSRR. Spośród wszystkich obywateli polskich uwięzionych w tym okresie do amnestii z 1941 zmarło kilka tysięcy osób. Później na wolność poza żołnierzami armii generała Andersa miało szansę wydostać się około 30 tysięcy osób. W sumie ponad 100 tysięcy ludzi w 1942 roku opuściło Rosję w ramach armii tworzonej przez generała Andersa. Pomimo amnestii w obozach pozostało nadal około 10 tysięcy obywateli polskich. Wśród nich znajdował się kilkunastoletni więzień, Jerzy Gajdziński.
Bywały dni, że z naszego obozu wynoszono na oddział 13 po 300-400 trupów. Generał Malcew konsekwentnie realizował stalinowską politykę masowego uśmiercania ludzi bez komór gazowych i rozstrzeliwania. To masowe wymieranie nie rozwiązywało problemu przeludnienia obozu, który chyba dzięki temu, że sąsiadował z Pieresyłką, przejął częściowo jej funkcję. Na miejsce każdego osądzonego i wyekspediowanego do kopalni albo umarłego zjawiali się natychmiast nowi więźniowie. Stalinowski młyn do mielenia ludzi pracował bez przerwy. Nie powiem, że w tym ciężkim czasie jeszcze bardziej wychudłem, bo chudnąć nie było już z czego. Chodziłem do pracy i wracałem do obozu jak manekin. Nie chciało mi się nawet myśleć. Ożywiałem się jedynie w chwilach wydawania chleba i zupy. Ci, którzy niedawno przybyli z wolności, marnieli w oczach. Wielu z nich nie wytrzymywało nagłego przeskoku z normalności w piekło. W szybkim tempie wynosiło się ich na oddział 13. Zyskiwali na tym przynajmniej to, że ich zwłok nie rozwloką pod tundrze drapieżniki. Wrzucało się ich od razu do dołu i przysypywało ziemią.
Tak właśnie młody Polak wspominał pobyt w obozie. Sowiecki system stworzył mechanizm, w którym do końca nie było wiadomo, czy chodzi o tanią pracę więźniów, czy ich wymordowanie przez pracę. Żywienie i warunki sanitarne były ukierunkowane raczej na to drugie. Podstawowym pożywieniem we wszystkich obozach gułagu była cienka zupa znana jako bałanda oraz pół kilo chleba na dzień. Zasadniczo nie różniło się to od wyżywienia więźniów w niemieckich obozach koncentracyjnych. Dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z 19 kwietnia 1943 roku wprowadzono ciężką pracę jako karę za pomaganie wrogowi, ale także jako karę dla wziętych do niewoli żołnierzy Armii Czerwonej. W związku z tym zaczęto tworzyć wydziały obozów pracy ciężkiej. Pierwsze z nich powstały właśnie w Workutłagu i Sewoclagu. We wrześniu 1947 roku liczba skazanych na katorgę przekroczyła 60 tysięcy ludzi. Więźniowie ci musieli nosić numery na ubraniach. Jednocześnie na terenach III Rzeszy, zajętych przez Armię Czerwoną po pokonaniu Hitlera, Związek Radziecki rozpoczął adaptację byłych obozów koncentracyjnych przeznaczonych dla więźniów NKWD. Mühlberg, Neubrandenburg, Budziszyn, Oranienburg, a przede wszystkim Buchenwald stały się miejscem przytrzymywania nowych więźniów. Tak oto sowiecki aparat terroru powielał w najlepsze działania Niemców. Po zakończeniu wojny rozpoczął się kolejny okres zsyłek Polaków do łagrów. Przez lata w PRL była to prawda nie tylko zapomniana, ale i zakazana. Już od 1944 roku rozpoczęła się kolejna fala represji względem obywateli polskich. Zamykanie niewygodnych ludzi w łagrach było jedną z metod podboju Polski. W ciągu kilku lat około 15 tysięcy osób zostało wtrąconych do sowieckich obozów pracy przymusowej. Aresztowani w tym okresie to w większości żołnierze wywodzący się z organizacji wojskowych Polskiego Państwa Podziemnego. Osoby aresztowane były osadzone w podległych NKWD obozach dla jeńców wojennych oraz obozach kontrolno-filtracyjnych, gdzie warunki bytowe były niemal takie same jak w łagrach. Jedyna różnica polegała na tym, że w obozach podporządkowanych NKWD nie osadzano kryminalistów. Odsiadka obywateli polskich w obozach NKWD mogła trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Większość spośród uwięzionych nie miała wytoczonych procesów, ponieważ w prawie sowieckim nie istniały odpowiednie paragrafy pozwalające ich skazać. W omawianym okresie najwięcej obywateli polskich osadzono w obozach Borowicze i Stalinogorsk. W tych dwóch miejscach przebywało około 12 tysięcy więźniów.
Każdy łagier, w którym wydobywano złoto, wyglądał jak wielkie ludzkie mrowisko. Latem dziesiątki tysięcy ludzi woziły taczkami złotonośny piasek do wielkich płuczek. W zimie ich praca polegała głównie na zdzieraniu warstw ziemi rozgrzanej ogniskami i wywożeniu jej na ustronie. Gdzieniegdzie usuwanie torfów, tak nazywano tę pozbawioną złota ziemię, wykonywano przy pomocy buldożerów, ale najczęściej więźniowie pracowali jak w średniowieczu. Taczka, łopata i kilof stanowiły najwyższe osiągnięcie ludzkiej myśli technicznej. Do tego potrzebna była krzepa mięśnia, czy więzień mógł ją mieć, jeżeli karmiło się go namiastką chleba i wodnistą zupką, a pracować musiał kilkanaście godzin na dobę. W zimie również wypłukiwano złoto, ale na znacznie mniejszą skalę. Do płukania potrzebna była woda, tę zaś trzeba było uzyskać topiąc lód z pobliskich rzek. Mimo niezwykle trudnych syberyjskich warunków ludzie uciekali z tych łagrów. Najczęściej kończyło się to ich śmiercią albo od kuli, albo z głodu i wycieńczenia, albo w paszczach wilków i niedźwiedzi.
I pomimo tego, że z Workuty nie wiedzie droga do żadnego innego bliskiego miasta, a do Moskwy jest dziś nawet 40 godzin koleją, około 2000 kilometrów, to Jerzy Gajdziński zdecydował się na ucieczkę. Ucieczkę, która była de facto samobójstwem. Co ciekawe, Polak nie był wtedy już formalnie więźniem, ale miał w swoim statusie coś, co czyniło go niewolnikiem, czyli przypisane miejsce przymusowego pobytu, a była nim właśnie lodowata, mroczna Workuta, za którą jest już tylko kilkaset kilometrów tajgi, później tundra i Morze Karskie. Gdy już udało mu się wydostać, pomocy udzieliła mu rodzina Nieńców, czyli autochtonicznych mieszkańców Syberii. Gdy znalazł się w Uchcie, nadal do Moskwy nie było jeszcze połowy drogi. Podróżował koleją. Po licznych perypetiach, okradany i ryzykujący tym, że wróci tam, skąd uciekł, 30 czerwca 1947 roku dotarł do stolicy ZSRR, gdzie zgłosił się do polskiego konsulatu jako zaginiony obywatel państwa. W tym czasie oczywiście w biurach polskiego przedstawicielstwa w tym kraju pracowali najbardziej zaufani polscy komuniści, którzy oczywiście nie dowierzali, jak to możliwe, że młody człowiek zdołał uciec z obozu pracy, a na koniec jeszcze zameldował się w ich biurze. Gadzińskiego skierowano na rozmowę w radzieckim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Okazało się, że fakt jego ucieczki był aż tak zaskakujący, że delegowano go na kolejną rozmowę. Jak się okazało, z najważniejszym z zasiadających na Łubiance szefów aparatu terroru.
Wszedłem i powiedziałem: Zdrastwicie. Beria odpowiedział mi tym samym i wskazał ręką na krzesło. Siedział za dużym biurkiem z baterią telefonów. Patrzył na mnie badawczo, wyłupiastymi oczyma, przeświecającymi przez szkła okularów. Ubrany był w prosty mundur z jednym tylko orderem na lewej piersi. Wreszcie, nie spuszczając ze mnie wzroku, ni to zapytał, ni to stwierdził: Biegliec?
Da, biegliec,
odpowiedziałem. Dlaczego nie staraliście się legalnie o zwolnienie z syłki i o wyjazd do Polski? Zapytał. W workuckiej placówce MWD-KOMI ASRR nie chciano rozmawiać ze mną na ten temat. Powiedziano mi, że o wyjazd do Polski mogę się starać po odcierpieniu zsyłki, której termin był bezterminowy. Psu braty! Stwierdził poważnie albo ironicznie Ławrientij Beria. Po chwili dodał: Trzeba było pisać zażalenie. Cóż by to dało? W 1941 roku po amnestii dla wszystkich obywateli polskich z każdego niemal łagru przez kilka następnych lat pisywałem skargi do naczelnych władz radzieckich i do władz poszczególnych republik. Jednak nigdy nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Beria znów utkwił we mnie swój wyłupiasty wzrok i milczał. Beria zamilkł i przez pewien czas bębnił palcami w blat biurka. Potem ożywił się i rzekł: Powiedzcie mi, jak się wam udało uciec z Workuty? Teraz ja zacząłem łgać jak z nut. Nie wspomniałem ani jednym słowem o sfałszowaniu pieczęci KOMI ASRR w zaświadczeniu z ambasady. Nie powiedziałem nic o Iwanie Akimowiczu, o Wajdakowie, o rodzinie Nochoty synów z rodu Tysia i o ich czumie. Kłamałem, że uciekłem z syłki pieszo, ciągnąc za sobą przez tundrę małe sanki z żywnością oraz wyposażeniem. Paliłem ogniska i spałem w wygrzebanych w śniegu jamach lub w czumach kuropatw. W tajdze zbliżałem się do torów i uczepiony pociągów towarowych jechałem dalej na południe. Przed większymi stacjami, gdzie łatwo mogłem być zdemaskowany, zeskakiwałem z wagonu i zanurzałem się w las. Potem znów zbliżałem się do torów. Znów bębnił palcami o akta mojej sprawy karnej. Po chwili zmienił ton i ostro powiedział: Po powrocie do kraju na pewno będziecie opowiadać o lagrach i więzieniach w ZSRR. Będziecie szkalować Związek Radziecki, który, jak powszechnie wiadomo, rozgromił przy niewielkiej pomocy zachodnich aliantów Niemcy hitlerowskie. A przecież podczas takiej globalnej wojny mogło dochodzić do pomyłek i krzywd poszczególnych osób. Zdałem sobie sprawę, że od tego, co teraz powiem, może zależeć moje życie. Obywatelu ministrze, przecież Polska jest obecnie sprzymierzona ze Związkiem Radzieckim. W Workucie widziałem wielu polskich obywateli skazanych przez sądy radzieckie już po zakończeniu działań wojennych. Cóż by więc stało na przeszkodzie w aresztowaniu mnie za antyradziecką propagandę i odesłaniu z powrotem do ZSRR? Na koniec postanowiłem wziąć pod uwagę rady pani Michalewskiej, przemogłem obrzydzenie do samego siebie i powtórzyłem to, co powiedziałem już agentowi w szpitalu. A poza tym, czemu miałbym mieć pretensje do ZSRR? Przezimowałem w łagrach wszystkie lata okrutnej wojny i w ten sposób być może ocaliłem życie. Oberkat znów wbił we mnie swój tępy, wyłupiasty wzrok. Ale po chwili uśmiechnął się lekko i rzekł: Macie rację. Nie wiem, do czego odnosiły się te dwa słowa. Czy do zależności Polski od ZSRR, czy też
do przezimowania wojny w łagrach. Nie odczuł w moich słowach ironii, co z pewnością wynikało z męczącego go kaca.
Beria wyciągnął z szuflady luźną kartkę oraz wieczne pióro i zaczął coś pisać. Kiedy skończył, położył kartkę na akta mojej sprawy karnej i rzekł:
no tak, zdaje się, że z was nie głupi człowiek. Unieważniłem postanowienie osobowe zawiesienia o zesłaniu was na pobyt w Workucie. Dostaniecie w krótkim czasie pozwolenie na powrót do Polski. Możecie już iść.
Po powrocie do Polski i ukończeniu liceum pedagogicznego Gajdziński został dziennikarzem Trybunu Ludu. Ale jego kariera nie trwała długo. Zbyt często i zbyt głośno mówił o tym, co przeżył w głębi bratniego państwa radzieckiego. Trafił do więzienia, z którego wyszedł dopiero w roku 1954. Pierwszą wersję wspomnień związanych z pobytem w ZSRR napisał wkrótce po powrocie do Polski w 1947 roku. Ten pierwotny rękopis został mu jednak skonfiskowany w czasie aresztowania w roku 1950. Po wyjściu z więzienia Jerzy Gajdziński musiał go odtworzyć ponownie, tracąc niestety część zapisanych, a niemożliwych już do wydobycia z pamięci nazwisk i adresów. Dwa pierwsze tomy opisujące pobyt w łagrach skończył pisać dopiero w roku 1988. Planował napisanie trzeciego, w którym chciał przedstawić swój pobyt w więzieniu w PRL. A doświadczenie konfiskaty rękopisu pierwszej wersji wspomnień odbiło się jednak piętnem na jego psychice. Zarówno rękopis, jak i maszynopis tworzył w kilku kopiach, trzymał je w różnych miejscach, zakopywał teczki wokół swojego domu. Jerzy Gajdziński zmarł w roku 1992. Dopiero po latach jego syn, pan Marek Gajdziński, zaczął rozumieć, na czym polegało fatum ciążące nad jego ojcem i tak długi pobyt w obozach pracy. Dlaczego Jerzy Gajdziński nie był obejmowany amnestią, także gdy dotyczyły one Polaków przebywających w ZSRR w czasie wojny? Nawet gdy w czasie tej największej, umożliwiającej tworzenie armii generała Andersa, obejmującej wszystkich Polaków, zwolniono z kolonii karnej w kuriarzu jego kolegów, pozostawiono tylko jego oraz rodaka z Bydgoszczy. Dopiero po latach zaczęto kojarzyć fakty. Jerzy Gajdziński pochodził z Osowca Twierdzy koło Grajewa na Podlasiu. Przy pierwszym aresztowaniu przez NKWD, chcąc chronić swoją rodzinę przed represjami, jako miasto urodzenia podał Łódź. A Łódź od kwietnia 1940 roku nosiła już nazwę Litzmannstadt i formalnie była włączona do Rzeszy. Bezmyślny NKWD-ista wpisał mu zatem w dokumenty narodowość niemiecką, co na lata zadecydowało o uwięzieniu Polaka w systemie gułagu. Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka. Polecam audiobooka, a także książkę Golgota Narodów, w której egzemplarze rozdam 5 pierwszym patronom, którzy zgłoszą się do mnie pod postem na Patronite. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem historii ZSRR, to na kanale jest już także dostępny odcinek, w którym opowiadam o udziale Polaków w rewolucji październikowej i wojnie domowej w Rosji. A w najbliższą niedzielę bardzo ciekawy i szeroki materiał. Rozmowa z profesorem Antonym Biworem o tym, dlaczego bolszewikom udała się ta rewolucja. Zapraszam do usłyszenia.